Kochani słuchacze Radia Maryja, żyjemy w czasach, w których życie przypomina niekończącą się zabawę. Współczesny człowiek unika ciszy i spokoju, ucieka w świat pustego śmiechu i głośnej rozrywki. Od świtu do nocy trwa medialny karnawał. W reklamach, serialach, na okładkach kolorowych pism widać jedynie uśmiechnięte twarze tzw. celebrytów i ludzi sukcesu. Kultura masowa tworzy bohaterów, którzy nie wiedzą, co to praca, odpowiedzialność, wyrzeczenie, trud. W takim świecie nie ma miejsca dla Pana Boga. Bogiem jest kariera, Bogiem są pieniądze, Bogiem jest przyjemne życie, Bogiem jest dobre samopoczucie. Dlatego papież Benedykt XVI ostrzegał nas przed plagą nowych bożków, które rządzą umysłami współczesnych ludzi. W tej rzeczywistości słowo post brzmi obco, budzi niepokój i niechęć, a co dopiero rzec o wielkim poście, który rozpoczęliśmy w środę popielcową. Cóż rzec o poście, który ma nas całkowicie odmienić? Wbrew temu, co mówi wielu nieprzyjaciół Kościoła, przesłanie Wielkiego Postu nie jest przygnębiające, ale pełne nadziei. To przesłanie przypomina nam, że Bóg bardzo nas kocha. On kocha każdego człowieka zawsze i w każdej sytuacji. W środę popielcową do każdego z nas za pośrednictwem proroka Joela przemawiał Bóg. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. Święty Paweł wzywał nas, w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Przychodziliśmy do świątyni, aby, pochylając głowy do posypania popiołem, wysłuchać słów Chrystusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zastanówmy się, czy rozumiemy, czym jest nawrócenie. Czy rozumiemy, że to wezwanie jest skierowane także i do nas? Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, dlatego każdy jest wezwany do nawrócenia i każdy ma szansę na nawrócenie. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam, że nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół Święty. Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, aby w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu. Każdy ma szansę na nawrócenie, jednak wielu naszych bliźnich z tej szansy niestety nie korzysta. Dlaczego? Ksiądz profesor Marek Dziewiecki podaje 3 wymowne przyczyny. Pierwszą przyczyną jest lekceważenie własnych słabości i grzechów. Człowiek ma tendencję do wyolbrzymiania cudzych słabości i do pomniejszania własnych. Widzimy drzazgę w oku brata, a nie widzimy belki we własnym oku. Lekceważymy grzechy i słabości, które rzeczywiście mogą nie być wielkie, ale które mogą skutecznie zaburzyć nasze więzi z innymi ludźmi, mogą stać się źródłem konfliktów, napięć i cierpienia. Drugą przeszkodą w nawróceniu jest porównywanie samego siebie z innymi ludźmi. W ten sposób uciekamy od prawdy o sobie lub usprawiedliwiamy nasze grzechy i słabości. Nie porównujemy się jednak ze świętym Janem Pawłem II czy błogosławioną Matką Teresą z Kalkuty, aby się mobilizować i zmieniać. Częściej porównujemy się z tymi, których uznajemy za bardziej grzesznych, aby uspokoić nasze sumienie. Ostatnią z przeszkód w nawróceniu jest przekonanie, że nie możemy się zmienić, że nie damy rady się nawrócić. Takie osoby, uznając własne grzechy, twierdzą, że już tak jest i że nic na to nie poradzą. Nie jest to postawa pokory, lecz przejaw pychy, wygodnictwa, egoizmu. Tę postawę dobrze opisują słowa papieża Franciszka. Bóg nigdy nie męczy się wybaczaniem, to my męczymy się proszeniem o wybaczenie. Każdy z nas ma zatem szansę, by się nawrócić i stać się nowym człowiekiem. Dojrzałe nawrócenie to coś więcej niż tylko odwrócenie się od zła. Chrystus nie pozostawia nam wątpliwości co do tego, że na końcu doczesności będziemy sądzeni z miłości. W dzisiejszych czasach, w których panuje cynizm, moralny minimalizm i tendencje do obniżania wymagań wobec samego siebie, te Boże wymagania mogą się wydawać czymś nadmiernie obciążającym. Ktoś może zapytać, dlaczego Bóg wymaga od nas tak wiele? Czy nie wystarczy, że nie będziemy grzeszyć? Chrystus wie, że jedynym sposobem, by nie czynić zła, jest czynienie dobra. Jedyny sposób, by nie grzeszyć, to bardzo, bardzo kochać. W orędziu na Światowy Dzień Młodzieży papież Franciszek napisał: miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. Kiedy miałem 17 lat, pewnego dnia, gdy miałem wyjść na spotkanie z przyjaciółmi, zdecydowałem, że najpierw wstąpię do kościoła. Spotkałem tam pewnego księdza, który wzbudził we mnie szczególne zaufanie, tak że zapragnąłem otworzyć swoje serce w sakramencie spowiedzi. To spotkanie zmieniło moje życie. Odkryłem, że kiedy otwieramy swoje serce z pokorą i przejrzystością, możemy bardzo konkretnie doświadczyć Bożego miłosierdzia. Miałem pewność, że w osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem pierwszy krok w stronę Kościoła. My Go poszukujemy, ale On nas zawsze uprzedza, szuka nas od zawsze i jako pierwszy nas odnajduje. Być może ktoś z Was nosi w swoim sercu ciężar i myśli: zrobiłem to czy tamto. Nie bójcie się, On na Was czeka, On jest Ojcem, czeka na Was zawsze. Jakże pięknie jest odnaleźć w sakramencie pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć konfesjonał jako miejsce miłosierdzia, dać się dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze nam przebacza. Trwałe nawrócenie wymaga podejścia do kratek konfesjonału, by spojrzeć w oczy Jezusowi i by raz jeszcze, a może po raz pierwszy, przekonać się i upewnić, że Jego miłość większa jest niż nasza słabość i że wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Musimy więc spojrzeć wprawdzie na nasze życie. Musimy bez oszukiwania samych siebie dokonać wielkiego rachunku sumienia. Musimy zawołać za psalmistą: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Pamiętajmy, że na wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne, dobrze nam znane od dzieciństwa praktyki: modlitwę, post i jałmużnę. Nie są to jakieś puste hasła czy slogany, które powtarza się każdego roku bez celu. Przeciwnie, są to wielkie, konkretne wyzwania, które stają przed każdym z nas w czasie przygotowań do przeżycia świąt Wielkiej Nocy. Post jest to postawa serca, która skutkuje ograniczeniem siebie, opanowaniem namiętności, uporządkowaniem życia. Postarajmy się w najbliższym czasie rezygnować z tego, co nie jest konieczne, niezbędne, a jest wręcz szkodliwe. Wyłączmy telewizor, komputer. Post nie oznacza jedynie ograniczania spożywania pokarmów. Post to coś więcej. Post to rezygnacja z tego, co nas ogranicza, zniewala, zamyka w świecie doczesnym. Dzisiaj takim ograniczeniem są przede wszystkim nowe media i technologie, które dla wielu stały się alternatywną rzeczywistością. Gorliwa modlitwa każdego dnia jest w stanie przemienić każde ludzkie życie. W Wielkim Poście pamiętajmy zwłaszcza o gorzkich żalach i drodze krzyżowej. Jałmużna zakrywa liczne grzechy. To najwspanialsza nauka wielkodusznej miłości, do której jest wezwany każdy uczeń Chrystusa. Dlatego też chrześcijanie, ofiarowując samych siebie innym, mogą w okresie Wielkiego Postu świadczyć, że to nie bogactwo materialne dyktuje prawa istnienia, lecz miłość. Trzeba nam wspomnieć o jeszcze jednym istotnym wymiarze Wielkiego Postu. Od niedzieli przeżywaliśmy 49. tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Był to wyjątkowy tydzień, który miał za zadanie zwrócić szczególną uwagę na ten jakże ważny problem nadużywania alkoholu przez Polaków. Kończy się tydzień modlitw o trzeźwość narodu, ale modlitwa i troska o trzeźwość musi ciągle trwać. Modlimy się zazwyczaj o coś, czego nam brakuje. Modlimy się w intencjach, w których w sposób szczególny potrzebujemy Bożego wsparcia. Taką ważną sprawą jest trzeźwość narodu, która jest niezwykle zagrożona i osłabiona. Rok 2016 jest rokiem szczególnym. Przeżywamy 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz Rok Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży. Wspominając chrzest ojczyzny i jej dzieje, nie możemy zapomnieć o wielkiej pracy Kościoła, który zawsze był w naszej ojczyźnie promotorem posługi trzeźwościowej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w czasach zaborów, to kapłani i osoby zakonne byli głównymi obrońcami przed systematycznym rozpijaniem narodu, które służyło wrogom ojczyzny do łatwiejszego sprawowania kontroli nad zniewolonym społeczeństwem. Przeżywaliśmy więc kolejny tydzień modlitw o trzeźwość narodu z wdzięcznością, dumą, ale także z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za to wielopokoleniowe dziedzictwo. Trzeba wspomnieć takie postacie jak ksiądz Jan Kapica, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II i tylu kapłanów, którzy troszczyli się o trzeźwość narodu. Towarzyszy nam także niepokój, by tego dziedzictwa nie zatracić, gdyż coraz trudniej w naszej ojczyźnie bronić trzeźwości. Niestety przeżywaliśmy ten tydzień także zawstydzeni, a wręcz zdruzgotani docierającymi do nas danymi o tym, jak poważnym problemem jest dzisiaj nadużywanie alkoholu w Polsce. Możemy powiedzieć, że dzisiaj polskie społeczeństwo przypomina nieco pacjenta chorego na śmiertelną chorobę, które udaje, że nie widzi objawów, nie reaguje na coraz gorsze wyniki badań, nie podejmuje leczenia, powtarza sobie, że jakoś to będzie. Niestety to droga do tragedii i olbrzymich problemów. Padają tu dzisiaj słowa, które mogą się wydawać literackimi hiperbolami. Nie chodzi nam o retoryczne zabiegi, ani o wyolbrzymianie spraw. Niestety rzeczywistość jest w wielu punktach dramatyczna i wymaga natychmiastowej reakcji, a nie milczenia i odwracania wzroku od problemów. Liczba uzależnionych Polaków to więcej niż liczba mieszkańców Poznania, więcej niż niejedno wielkie polskie miasto. A wiem przecież, że uzależnienie niszczy nie tylko osobę nim dotkniętą, ale także najbliższych, czyli małżonków, dzieci, rodziców. Nie mówimy więc o problemach jednostek, ale milionów Polaków. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że w rodzinach z problemem alkoholowym, w których co najmniej jedna osoba pije w sposób szkodliwy dla niej i dla członków rodziny, żyje od 3 do 4 milionów osób. To więcej niż liczba wszystkich mieszkańców sąsiadującej z nami Litwy. A co powiedzieć o prawie 2 milionów dzieci, które żyją w rodzinach z problemem alkoholowym? Liczba punktów sprzedaży alkoholu w niejednym polskim mieście jest większa niż na przykład w całej Norwegii. Gdy patrzymy na tę sytuację, skojarzenie może być tylko jedno. Te punkty są niczym komórki nowotworowe, które niestety za aprobatą wielu samorządowców mnożą się, niszcząc zdrowy organizm. Pytamy, dlaczego tak niewiele mówi się i robi, aby ocalić ogromną część polskiego społeczeństwa? Dlaczego konsekwentnie i zdecydowanie nie pomagamy milionom naszych rodaków? A może boimy się spojrzeć jako społeczeństwo w tę otchłań cierpienia? Prawie 11 tysięcy osób co roku umiera przez legalnie sprzedawany alkohol. Nie łudźmy się jednak, że to cierpienie i te dramaty można zamknąć za drzwiami domów rodzinnych. Konsekwencje tych problemów niszczą całe nasze społeczeństwo. Tysiące wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców, dodatkowe koszty w ubogim systemie ochrony zdrowia, tak wiele wykroczeń i przestępstw, w tym te najgorsze, związane z przemocą domową i zabójstwami. Pamiętajmy jednak, że nawet najtragiczniejsze statystyki nie pokazują całej prawdy o cierpieniu, łzach, poniżeniu, ludzkich tragediach i przegranym życiu. Nie dostrzegając tego zjawiska, przypominamy załogę Titanika, zbliżającego się ku górze lodowej, która widziała jedynie wierzchołek góry, zaś śmiertelne zagrożenie ukryte było pod powierzchnią oceanu. Jeśli chcemy uniknąć katastrofy, potrzeba nam rozważnego i całościowego spojrzenia na problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Wszystkie te wyzwania są przedmiotem troski Kościoła na co dzień. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu był głośnym wołaniem do wszystkich Polaków, nie tylko o modlitwę i ofiary duchowe, ale przede wszystkim o zmianę postaw. Troska o trzeźwość powinna być troską wszystkich ludzi dobrej woli. Mimo iż Kościół od wieków czyni bardzo wiele dla ochrony trzeźwości, to ten olbrzymi trud jest wciąż niewystarczający wobec skali wyzwań. Tu potrzeba solidarnej, ogólnonarodowej pracy. Trzeba, aby więcej osób zrozumiało, że słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza o tym, że Polska będzie trzeźwa albo nie będzie jej wcale, nie są pustym hasłem, ale realną alternatywą. W roku miłosierdzia musimy pamiętać, że dla człowieka wierzącego najważniejsze jest zbawienie własne, ale także naszych bliźnich. Alkohol przyczynia się nie tylko do utraty zdrowia czy rozbicia rodziny. Nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabienia, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Alkohol jest więc poważnym zagrożeniem dla życia wiecznego. Ludzki wymiar roku miłosierdzia to także wyobraźnia trzeźwości. Zastanówmy się, jak wiele osób przyczynia się do tragedii innych przez swoją nieuwagę, brak wrażliwości i odpowiedzialności. Czy nie powinni mieć wyrzutów sumienia ci, którzy podczas przyjęć, spotkań towarzyskich oraz innych okazji stosują towarzyski przymus picia? Czy nie powinni mieć wyrzutów sumienia ci, którzy stawiają alkohol na stole, chociaż wiedzą, że w gronie gości są osoby walczące o powrót do normalnego życia? Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy także od naszych postaw, naszych decyzji i czynów. Zbyt łatwo usprawiedliwiamy się z braku rozwagi, z braku wyobraźni miłosierdzia, czyli zdolności do odczytania prawdziwych potrzeb naszych bliźnich. Od wielu lat Kościół w Polsce realizuje program duszpasterski Rodzina Szkołą Trzeźwości. W tym roku hasło tygodnia i całego roku jest wyraźnym przesłaniem do polskiej młodzieży. Młodzi, nie dajcie się zniewolić. Inspiracją tego przesłania są słowa świętego Jana Pawła II, który w Poznaniu przestrzega młodzież. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. Pamiętajmy, że nie będzie trzeźwych młodych ludzi, jeśli nie będzie przykładu i odpowiedzialności dorosłych. Zapytajmy zatem, jak wielu rodziców, nauczycieli, kapłanów, wychowawców, trenerów, wykładowców akademickich odpowiedziało na prośby i podjęło abstynencję jako szczególny dar w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie. Jak wielu spośród tych, którzy przez swoje powołanie, swój status bądź pełnione obowiązki są odpowiedzialni za wychowanie młodego pokolenia, za ochronę ich trzeźwości, podjęło to dzieło? Te pytanie trzeba stawiać, aby wykorzystać czas, który nam jeszcze pozostał. Przyjmijmy młodych gości z całego świata, nie jako naród pijany i słaby, ale jako naród odważnie i zdecydowanie chroniący trzeźwość, zwłaszcza trzeźwość młodych, którzy są przyszłością i nadzieją Kościoła i Ojczyzny. podczas niedawnej konferencji prasowej w Warszawie, poświęconej właśnie tygodniowi modlitwy o trzeźwość narodu, ksiądz profesor Marek Dziewiecki powiedział, że ważne jest przestrzeganie młodych przed zgubnymi skutkami sięgania po alkohol, ale nie na zasadzie moralizowania czy straszenia. Takie metody nie działają. Okazuje się, że także solidna wiedza oraz uczenie się radzenia sobie z emocjami niewiele pomoże, jeśli młodzi ludzie z własnej winy czy z winy dorosłych lub rówieśników nie radzą sobie z życiem, z pracą nad sobą, ze szkołą, z relacją chłopak-dziewczyna. Towarzyszące temu napięcie psychiczne sprawia, że alkohol staje się dla nich chorobliwie atrakcyjny. Skuteczna profilaktyka uzależnień polega na solidnym wychowaniu młodego pokolenia. A w tej dziedzinie najlepsze, najbardziej całościowe i realistyczne jest wychowanie katolickie, dzięki któremu młodzi ludzie uczą się mądrze myśleć, dojrzale kochać, solidnie pracować, kierując się przy tym dekalogiem i hierarchią wartości, która jest zgodna z Ewangelią. Rodzice są pierwszymi profilaktykami i pierwszymi wychowawcami nastolatków. Ich świadectwo osobistej trzeźwości oraz ich odpowiedzialność w wychowywaniu dzieci to warunek, by młodzi nie dali się zniewolić. Jeśli rodzice nie radzą sobie z życiem i sami nadużywają alkoholu, to ich dorastające dzieci często będą powielać te same błędy. Dojrzali rodzice i inni wychowawcy powinni pomagać młodym, by tak postępowali, aby codzienne życie cieszyło ich coraz bardziej. Kto z młodzieży cieszy się życiem i odnosi prawdziwe sukcesy w pracy nad sobą, ten nie da się wciągnąć w żadne uzależnienie. Pamiętajmy, że nie będzie trzeźwego narodu także bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu, a także zakazu reklamy alkoholu. Trzeba tworzyć prawo przyjazne wychowywaniu w trzeźwości. Trzeba przeciwstawiać się potężnym alkoholowym lobby. Z taką prośbą i nadzieją zwracamy się do nowych władz naszej ojczyzny, które obiecały dobrą zmianę. Taka dobra zmiana musi się dokonać także w odniesieniu do ochrony trzeźwości. Jako przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości serdecznie dziękuję za zainteresowanie się Radia Maria, a także naszego dziennika i telewizji Trwam tym ważnym tematem. Wiem, że nie jest to zadanie łatwe i wymaga pewnej odwagi. Dziękuję za odpowiedzialność i uczciwość dziennikarzy z mediów, które postrzegają swoją rolę w kategoriach służby Kościołowi i społeczeństwu. Proszę słuchaczy, byście często modlili się o trzeźwość narodu i czynili wszystko, aby ta sprawa tak ważna dla Kościoła i ojczyzny nie była marginalizowana. Chcemy Polski naprawdę solidarnej, a nie Polski browarnej. Nie dajmy się dalej terroryzować mniejszości, która narzuca większości swoje negatywne zachowania lub terroryzuje społeczeństwo dla swoich korzyści. Wielki Post, który rozpoczęliśmy, jest dla nas wezwaniem do nawrócenia, uznania naszych grzechów, pokuty i skruchy za nie, wyznania ich przed Kościołem i dokonania mocnego postanowienia poprawy. Tak więc szczera spowiedź winna być najważniejszą celebracją Wielkiego Postu. Søren Kierkegaard napisał: Bóg tworzy z niczego. Osobliwe, powiadasz. Tak, oczywiście, ale On czyni coś bardziej osobliwego. Z grzeszników stwarza świętych. Za świętym Pawłem prosimy: w imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. Wszystkim słuchaczom życzę z całego serca owocnego przeżycia tego świętego czasu Wielkiego Postu. Z całego serca błogosławię i zapewniam o gorącej modlitwie. Biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.